Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział 19. Przepowiednia Krzepickiego sprawdziła się o tyle, że nazajutrz w większości dzienników ukazały się wzmianki, lecz bardzo mgliste i powściągliwe oraz komunikat oficjalny o uchwale Komitetu Ekonomicznego ostro skomentowany przez prasę opozycyjną. Tegoż dnia Nikodem wraz z Krzepickim, który towarzyszył szefowi dla podkreślenia powagi chwili, złożył wizytę premierowi i wręczył mu prośbę o dymisję. Premier, zaskoczony tym i zdezorientowany, długo prosił Dyzmę, by nie zaostrzał sytuacji i dymisję cofnął. Ten jednak z całą stanowczością oświadczył, że postanowienie jest nieodwołalne. Zgodził się na pełnienie swych funkcji do czasu nominacji następcy, lecz z naciskiem zapewnił premiera, że absolutnie żadne okoliczności ani namowy nie zmienią tej decyzji. Gdy wychodził z Pałacu Rady Ministrów, Nikodem został kilkakrotnie sfotografowany przez reporterów trzech redakcji uprzedzonych przez Krzepickiego o zamierzonej dymisji. Odbyło się to tuż przed godziną pierwszą, a już o drugiej przyjechał do banku minister Jaszuński. Był zupełnie rozstrojony nerwowo, ręce trzęsły mu się jak galareta. Co kilka zdań powtarzał: na miły Bóg, pan tego nie zrobi. Przekładał, tłumaczył, namawiał, dowodził, że to niepatriotycznie, że dymisja ta wywoła popłoch w sferach gospodarczych, że zrodzą się niebezpieczne dla państwa wstrząsy natury politycznej, że może doprowadzić do rozłamów, które zachwieją gabinet. Apelował dalej do Dyzmy jako do przyjaciela, który nie powinien jemu, Jaszuńskiemu i innym podstawiać nogi. Dyzma nie zdążył jeszcze nic powiedzieć, gdy zameldowano ministra skarbu. Tuż po nim przybył poseł Lewandowski, pułkownik Wareda, wiceminister Ulanicki, prezes Hirszman i książę Rostocki. Jednocześnie odezwał się telefon, prezesa Dyzmy wzywano do zamku na godzinę 5. Zmobilizowano wszystkich, by odwieść Nikodema od zamiaru ustąpienia. Za tę cenę godzono się nawet na anulowanie uchwały Komitetu Ekonomicznego, lecz Dyzma był niewzruszony. Nigdy swoich postanowień nie zmieniam. W poczekalni zebrał się tłum dziennikarzy, wyszedł do nich na chwilę i powiedział: chcecie panowie wiedzieć, co jest? Otóż tak, podałem się do dymisji. A z jakich powodów, panie prezesie? Z powodów osobistych, to wszystko, co mogę panom powiedzieć. Czy postanowienie pana prezesa jest nieodwołalne? Marmur, żelazo, beton. Skinął głową i wyszedł. To istotnie żelazny człowiek, rzekł jeden z dziennikarzy. I mądry polityk, dorzucił drugi, już on wie, co robi. Poranna prasa aż jarzyła się od sensacyjnych tytułów, w sferach politycznych wrzało. Przewidywano dymisję ministra skarbu, nawet ustąpienie całego gabinetu, oczywiście zgodnie z przewidywaniami Krzepickiego. Wyciągnięto sprawę Komitetu Ekonomicznego jako bezpośrednią przyczynę rezygnacji prezesa Dyzmy. Skądś wydostano jego deklarację, która zrobiła kolosalne wrażenie. Za wyjątkiem dzienników oficjalnych, wszystkie stanęły po stronie Dyzmy, nie szczędząc superlatywów dla oceny jego wiedzy, rozumu i zalet charakteru. Przypomniano jego słówko z cyrku, podawano jego życiorys, no i fotografię z podpisem w rodzaju: znakomity ekonomista, prezes Nikodem Dyzma, który uratował kraj od kryzysu gospodarczego, opuszcza w towarzystwie sekretarza osobistego pana Krzepickiego Pałac Rady Ministrów po wręczeniu swojej dymisji będącej protestem wybitnego męża stanu przeciw samobójczej polityce gabinetu. Nawet te dzienniki opozycyjne, które do niedawna chętnie go atakowały, teraz wysoko podnosiły jego zalety, używając nazwiska prezesa Dyzmy do ataków na rząd. Nina z wypiekami na twarzy przeglądała stosy dzienników. Wzruszenie zatamowało jej oddech. Mój Boże, przecież to jej Nikodem, jakiż on wielki. Czuła do siebie żal, jakoś nie umiała pojąć jego wielkości. Była dumna. Sama prosiła go, by porzucił bank. Chciała go mieć przecie tylko dla siebie, lecz teraz, gdy uświadomiła sobie, jaką olbrzymią stratę ponosi państwo, ukochana ojczyzna zawstydziła się swoich egoistycznych pragnień, postanowiła prosić narzeczonego, by dymisję cofnął. Wybiegła do przedpokoju, oczekiwała Nikodema zasępionego trudem decyzji, przejętego troską o losy państwa, starganego walką prywatnego zakochanego człowieka z mężem stanu, dźwigającym ciężar odpowiedzialności. To też wesoła mina Dyzmy wprowadziła ją w zdumienie. Trwające puty, póki nie wytłumaczyła sobie, że Nikodem maskuje smutek uśmiechem, by jej nie martwić. Powitała go gorącymi pocałunkami i zaprowadziła do swego pokoju. Tu z całym poczuciem wielkości swej ofiary oznajmiła Nikodemowi, że gotowa jest wyrzec się Koborowa i zamieszkać w Warszawie, skoro tego dobro kraju wymaga. Może za rok znajdzie się ktoś, kto będzie mógł zastąpić Nikodema na prezesurze banku i wówczas... Nie ma o czym mówić, przerwał Nikodem. Byłem na zamku i dymisję przyjęto. Ależ oni będą szczęśliwi, gdy pomimo to zostaniesz.
No wiadomo. I kraj na tym zyska. No pewno, że zyskałby.
Więc?
Nie znasz się, Nineczko, na polityce. Ja zrobiłem tak, jak trzeba, a po drugie, zanadto kocham ciebie i chcę być przy tobie w Koborowie. Masz o to żal do mnie?
Nina zarzuciła mu ręce na szyję. Kochany, kochany, jeżeli tylko...
Zapukano do drzwi. Przyszła pani Przełęska. Nastąpiła cała seria zachwytów nad Dyzmą, zakończonych patetycznym westchnieniem.
Nawet nie wiesz, droga Ninuś, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak jesteś szczęśliwa, że taki człowiek znalazł się na twojej drodze.
Zaczęto omawiać sprawę ślubu. Nina oświadczyła, że pragnie, by ślub odbył się skromnie i cicho w koborowskim parafialnym kościółku, a później pojadą na całą wiosnę do Algieru czy Egiptu. Pani Przełęska akceptowała drugą część projektu, natomiast wystąpiła opozycyjnie przeciw pierwszej.
Ależ Ninuś, to nonsens chować się z tym ślubem. Więcej niż nonsens, to nie takt.
Cóż chcesz, ciociu? Tatuś zawsze mówił, że 75% kobiet nie ma taktu za grosz. Jestem tylko kobietą.
Sądzę, nie ustępowała pani Przełęska, że pan prezes absolutnie nie zgodzi się na twój zamiar.
Jakże można? Właśnie twój ślub musi odbyć się w Warszawie z pompą, z licznym orszakiem, żeby i przyjaciele twoi, i przyjaciele pana prezesa mogli być obecni.
Mon Dieu, hrabianka ponimirska wychodzi za znakomitego męża stanu. Co tu jest do ukrywania?
Rozchorowałabym się, gdybyście inaczej postanowili.
No, panie prezesie, apeluję do pańskiej decyzji.
Nikodem wysunął dolną wargę i podniósł brwi.
Ja tak sobie myślę, czemu by nie w Warszawie?
Brawo, brawo, cieszyła się pani Przełęska, oto mądre słowo. Urządzi się później wielkie przyjęcie.
Trudno, Ninuś, musisz się liczyć z tym, że twój narzeczony nie jest prywatnym człowiekiem.
Teraz jest, wtrąciła Nina.
Ach, teraz, teraz, co znaczy teraz? Na mieście wszyscy mówią, że tylko patrzeć, a zostanie ministrem.
Tam machnął ręką Dyzma. Nie trzeba przesadzać, ale pani ma rację, przyjęcie zrobi się.
Nina potulnie zgodziła się, skoro nikt tego sobie życzy. Widocznie ma jakieś ukryte powody, których nie chce ujawnić, a ona od dawna zrezygnowała z prób przeniknięcia tej zamkniętej duszy, której zgłębić nie umiała, a tylko swoim instynktem kobiecym czuła, że dusza ta jest niezłomna.
A co do tej podróży, zaczął Nikodem, to ja myślę, że lepiej nie jechać.